Święta Hildegarda z Bingen. Zaprasza Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy.
Szczęść Boże! Witam w naszej kolejnej audycji poświęconej świętej Hildegardzie z Bingen. Od kilku audycji opowiadam Państwu o przewodzie pokarmowym i o diecie, która tak naprawdę daje nam gwarancję, jak oczywiście ją zastosujemy, takiego pełnego zdrowia, pełnej siły, dobrego samopoczucia. Jest ona nieco inna od takich schematów, które współcześnie się utarły. Natomiast jeżeli zmienimy tą dietę, właśnie zoptymalizujemy, to naprawdę bardzo szybko zauważymy różnice w samopoczuciu, w właśnie lepszej pracy mózgu, czyli takich funkcjach właśnie kognitywnych. Więc zachęcam Państwa do tego, aby właśnie wykorzystać ten ciepły okres, to lato, kiedy nie chce się nam za bardzo jeść właśnie, a też jak jemy, to takie delikatniejsze rzeczy, czyli właśnie warzywa, żeby spróbować zmienić nawyki i ten czas wykorzystać do tego, aby zastosować rady świętej Hildegardy. Właśnie dzisiaj opowiemy sobie dalej o produktach, które święta Hildegarda radzi nam spożywać, czyli oprzeć dietę właśnie między innymi na tych produktach, bo dzisiaj o kilku kolejnych Państwu przeczytam. Ostatnio opowiadaliśmy sobie, więc króciutko przypomnę, że podstawą diety naszego talerza powinno być 50% warzyw głównie, oczywiście z elementami owoców, szczególnie w sezonie letnim, kiedy one są świeże, ale też nie przesadzajmy, bo przypomnę, tam jest fruktoza, organizm sobie ciężko radzi z tą fruktozą, więc nie obciążajmy go za bardzo, jeszcze przy oczywiście tych współistniejących różnych chorobach, które mamy. 25% mniej więcej powinno stanowić jeszcze zboża. No, u Hildegardy rekomendujemy orkisz, bo ona właśnie to zboże ceniła najbardziej, a reszta to są tak naprawdę dodatki. Opowiadaliśmy sobie też, ja Państwu opowiadałam o właśnie warzywach, podziale warzyw na nieskrobiowe i skrobiowe i z tymi skrobiowymi powinniśmy się ograniczać, natomiast, czyli ziemniaki, bataty, fasole, prawda, ciecierzyca, natomiast oprzeć tutaj w głównej mierze swoją dietę na warzywach nieskrobiowych, które naprawdę są bardzo cenne. Jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć, a ktoś nie słuchał naszej audycji, to zapraszam do archiwum plików Radio Rodzina Kalisz, bo tam wszystkie audycje są podwieszone, więc tylko tak, wprowadzając temat dla osób, które nas nie słyszały, tutaj chciałam przypomnieć, na czym się będziemy w dzisiejszej audycji koncentrować. I dzisiaj chciałam właśnie Państwu dać przykłady tych warzyw, można powiedzieć też sezonowych, po które chętnie sięgamy właśnie, jak jest ciepło. I co Hildegarda o nich pisze, tak żebyśmy też nie dali się złapać w pewne pułapki, czy jak lubimy coś, bo tak jadała nasza mama, dobrze się czuła i tak dalej, żeby też wziąć pod uwagę to, że jednak my żyjemy w bardziej zanieczyszczonym środowisku, więcej konsumujemy potraw przetworzonych, produktów przetworzonych, więc no powinniśmy dlatego bardziej uważać na to, co komponujemy, bo w 100% nie jesteśmy w stanie po prostu zniwelować tego, co niesie nam współczesny świat, no i żyć rzeczywiście tak, jak żyli nasi przodkowie, czy chociażby nawet właśnie dziadkowie. I zaczniemy sobie od cebuli i cebulowatych, bo tu chętnie mamy, prawda, pomidorki w lecie, to sobie tą cebulkę czy szczypiorek dodajemy do wszystkiego. No i posłuchajmy, co Hildegarda w swoim dziele Fizyka, które zresztą możecie Państwo też kupić, bo jest na polskim rynku dostępne, co ona właśnie o tych cebuli cebulowatych w ogóle nam napisała. Cebula nie ma w sobie właściwego ciepła, lecz agresywną wilgoć. A też przypominam, w którejś audycji rozmawialiśmy o tej wilgoci, jaką mamy w organizmie, że tam te patogeny, właśnie grzyby, drożdżaki, aż chcą się rozwijać, prawda? Bo mają sprzyjające środowisko, więc tej wilgoci nie powinniśmy dużo do organizmu wprowadzać. Więc tutaj jest ważne to, co ona pisze, prawda? Praktycznie każde słowo. Czyli rozpocznę jeszcze raz, żebyśmy złapali cały sens. Cebula nie ma w sobie właściwego ciepła, lecz agresywną wilgoć. Dobrze rozwija się dzięki tej rosie, która spada w okolicach świtu, to znaczy, gdy siły rosy już ustają. Spożywana na surowo jest równie szkodliwa i trująca jak sok nieprzydatnych ziół. Ugotowana jest zdrowa, bowiem za sprawą ognia zmniejsza się w niej ilość szkodliwych substancji. Czyli zobaczmy, jaka tu jest wskazówka. Jak najbardziej cebulkę, ale musimy ją troszkę podpryżyć, prawda, na patelni albo ugotować właśnie. Także absolutnie surową odradza nam święta Hildegarda. Dalej mamy ogólnie cebulowate, mamy taki podpunkt w jej pozycji, w jej dziele. Wszystkie warzywa cebulowate, które są puste, jak na przykład, i tutaj są wymienione łacińskie nazwy czy niemieckie, tłumaczone one są jako czosnek niedźwiedzi czy właśnie taki cienki por, czyli tu o szczypiorku myślimy, nie są zbyt ciepłe, lecz umiarkowane i mają sok nieco przypominający wino. Rosną za sprawą wiatru i wilgoci ziemi, ale zwłaszcza szczypiorek jest mniej szkodliwy od innych i nie wywołuje wirów w sokach człowieka, lecz można go szybko strawić. Spożywany przez zdrowych nie zaszkodzi im, jednak chorym trzeba go gotować, aby ich wilgoć nie połączyła się z jego wilgocią, jako że chorzy mają w sobie zmienione soki. Czyli też rozmawialiśmy sobie kiedyś chyba przy okazji postu o tym, że mamy właśnie różne soki w organizmie, jeżeli któryś sok zacznie przeważać nad innym, to wtedy już zaczyna się patologia, czyli zaczynają się jakieś schorzenia, które są związane właśnie z nadmiarem tego danego soku, czyli jakby dany sok, nadmiar danego soku będzie organizm jakby ciągnął, można powiedzieć, czy prowokował, czy był katalizatorem powstających chorób z jakiejś właśnie grupy, która u podłożu będzie miała właśnie nadmiar tego soku. Tak bym to tutaj wytłumaczyła, więc jak najbardziej szczypiorek, tak, czy właśnie ten czosnek niedźwiedzi, ale jednak po obróbce termicznej, no bo jednak rzadko kto w dzisiejszych czasach jest zdrowy, tutaj się już mówiłam Państwu, że rzadko kto jest dobrze zdiagnozowany, więc to, że badania pokazują, że jest ok, to nie znaczy, że my już nie mamy jakichś procesów patologicznych w organizmie, no świetnie się czujemy, jeszcze badania są ok, ale jak już badania źle wychodzą, to już naprawdę ten stan jest zaawansowany, ale wszystko zaczyna się kilka kroków wcześniej, kiedy regulujemy procesy w organizmie, metabolizm, a jeszcze tego nie widzimy w wynikach. Więc dla ostrożności myślę, że warto tu sobie te rzeczy przetwarzać, bo one, nawet jak Państwo je jecie, prawda, to one są takie dosyć, można powiedzieć, ostre w smaku, czyli ewidentnie mogą działać właśnie drażniąco i właśnie czuć to, o czym Hildegarda pisze. Natomiast oczywiście, jeżeli troszeczkę sobie tam połączymy z jakimś twarożkiem, szczypiorku, czy od czasu do czasu, to na pewno, a jesteśmy, czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi, mamy zdrowy przewód pokarmowy, to na pewno tutaj się nic nie stanie, bo to trzeba naprawdę duże ilości w długim czasie, żeby rzeczywiście zapracować sobie na jakąś chorobę. Dalej mamy ogórek, też sezon na ogórki, prawda, za chwilę. Już pojawiają się oczywiście pierwsze ogórki, natomiast my później to, prawda, wykujemy sobie i tak dalej. Lubimy ogórki bardzo w Polsce, więc posłuchajmy, co Hildegarda na temat ogórków świeżych. Ogórki są wilgotne, zimne i rosną dzięki wilgoci ziemi, czyli kolejny raz mamy tutaj wilgoć. Wprawiają one w ruch gorycz soków w człowieku i nie nadają się do spożycia dla chorych. Czyli tu Hildegarda podkreśla, że dla chorych absolutnie nie. Zdrowy pewnie też sobie tutaj, myślę, że nie jest napisane, ale możemy tak dointerpretować, że zdrowy sobie jeszcze w miarę z tym ogórkiem poradzi, natomiast tak naprawdę on nic nie wniesie do naszej diety. A pamiętajmy zawsze, też sobie tutaj cały czas na to zwracamy uwagę, że my musimy nakarmić komórkę, czyli te mikro, makroelementy, witaminy, te wszystkie biodostępne składniki, które żywności są, muszą nakarmić nasze komórki w organizmie. Więc jeżeli tutaj mamy produkt, który nic tak naprawdę nie zdziała, to nie obciążajmy naszego organizmu, bo też organizm musi to jakoś, prawda, przetworzyć, jakoś wydalić to poza organizm, więc to jest tylko takie obciążenie organizmu i niepotrzebne używanie czy zużywanie energii organizmu na właśnie trawienie takiej, no, można powiedzieć, bezwartościowej czy mało wartościowej żywności. Także mamy właśnie ogórek, który też w tym sezonie często jako Polacy spożywamy. Kolejnym takim produktem letnim jest sałata, bo w zimie nawet czasami czujemy, że nie chce nam się takich właśnie zimnych potraw, takiej sałaty surowej, prawda, chcemy zupy jeść, coś ciepłego, żeby się rozgrzać, a w lecie chętnie sięgamy po tego typu produkty, więc tych sałat w różnej wersji, w różnych odmianach, teraz mamy tego bardzo dużo, to króluje na naszych stołach, właśnie czasami nawet tylko sałaty jemy okruszone jakimś serkiem, prawda, żeby ten posiłek w lecie był taki lekki. I posłuchajmy, co Hildegarda pisze o sałatach. Sałaty ogrodowe, które nadają się do spożycia, są bardzo zimne. Czyli też rozmawialiśmy sobie o tym wychładzaniu organizmu, prawda? Osoby, którym właśnie ciągle jest zimno, czyli mają taki typ, można powiedzieć, niedoborowy, ciągle właśnie tej energii jest mało, ciągle nawet kiedy inni chodzą już w krótkim rękawku, one się ubierają, to można domniemać, że właśnie to są osoby właśnie o takim charakterze niedoborowym, czyli tego zimna jest w nas więcej. To tym bardziej nie powinny tych sałat sobie w sezonie zimowym właśnie dodawać, natomiast już w lecie, kiedy jest cieplej na dworze, kiedy one też czują, że mają ochotę na taką sałatę, to od czasu do czasu jak najbardziej tak, ale jednak mimo wszystko surowizny i takie chłodne w termice pokarmy będą je obciążać i wychładzać. Więc też tu osoby takie właśnie niedoborowe ostrożnie, ale osoby zdrowe, czy tak właśnie te pełnokrwiste, jak czasami Hildegarda mówi o takich osobach właśnie też z nadmiarem tłuszczu, czy właśnie otyłych, czy takich dobrze zbudowanych, wystarczy to, prawda, taki opis, to jak najbardziej te sałaty mogą sobie spożywać, ale jak? Ważne jest i zobaczcie Państwo, jaka ta wiedza Hildegardy jest niesamowita, bo ona nam pokazuje różne też przyrządzanie pokarmów, że w jeden sposób mogą na nas działać bardzo niekorzystnie, a już jak dodamy, przyrządzimy w określony sposób, który sugeruje Hildegarda, to już będą, nie dość, że nie działały niekorzystnie, to jeszcze właśnie zdrowotnie będą działały. No i posłuchajmy dalej o tych naszych zimnych sałatach ogrodowych. Zjadane bez doprawienia wypełniają żołądek chorobami, zaś wskutek działania ich niekorzystnego soku sprawiają, że mózg człowieka staje się pusty. Kto chce jeść sałaty na krótko przed spożyciem, powinien je najpierw zamarynować koperkiem, octem lub czosnkiem, aby przeszły tymi przyprawami. Złagodzone w ten sposób, a następnie spożywane, wzmacniają mózg i umożliwiają dobre trawienie, bowiem suchość koperku i ciepło octu razem z ciepłem czosnku na tyle łagodzą ich chłód, że służy on ludzkiemu zdrowiu. Czyli zobaczmy, jak dokładny mamy tutaj opis. Czyli jeżeli będziemy sałaty, już też kiedyś sobie o tym opowiadaliśmy, macerować właśnie w occie winnym, dodawać właśnie czosnku, koperku, to jak najbardziej będzie to działało, będą działały prozdrowotnie. Więc zapamiętajmy sobie, jak należy te sałaty przygotowywać. I tu od razu, jeżeli wspomniałam ocet, to od razu Państwu przeczytam, w jaki sposób my tego octu powinniśmy używać, bo to też nie jest takie oczywiste. Ocet winny jest zimny, suchy i nadaje się do wszystkich potraw, jednak należy dodawać go do nich w ten sposób, by nie tłumić ich smaku, lecz by można było wyczuć w nich tylko odrobinę octu. Z umiarem spożywany w potrawach przepędza z człowieka zgniliznę, zmniejsza ilość złych soków i przygotowuje właściwą drogę znajdującym się w człowieku pokarmom, czyli toruje nam, prawda, tym pokarmom, które łatwiej się trawią pod wpływem właśnie octu. Jeśli jednak, i proszę zobaczyć, kiedyś na przykład nasze babcie używały zawsze octu do nóżek, prawda? A one są też ciężkostrawne, więc proszę zobaczyć, jaka ta ludowa medycyna czasami właśnie, czy dietetyka była, no niesamowita. I czytamy dalej. Jeśli jednak do jedzenia doda się tak dużo octu, że jego smak będzie górował nad smakiem tej potrawy, wskutek czego ów posiłek będzie bardziej smakował jak ocet niż jak potrawa, wówczas zaszkodzi on temu, kto spożyje go w ten sposób, bowiem jego ciepło kolejny raz ugotuje w człowieku potrawę i tak ją utwardzi, że nie będzie można jej strawić. Czyli te nasze właśnie soki, czyli nasz metabolizm ugotuje tą potrawę powtórnie, że ona praktycznie stanie się niestrawialna. Czyli zobaczmy, czyli będzie balastem też dla organizmu, prawda? Z którą organizm będzie musiał się uporać i wyrzucić jako właśnie bardziej jako toksynę, już tak upraszczając, może nie dosłownie tutaj w tym rozumieniu toksynę, ale jako właśnie taki balast, coś, co nie będzie nam służyło, zamiast właśnie wykorzystać to do odżywienia naszych komórek. Czyli zobaczmy, jak to wszystko jest ważne, w jaki sposób my używamy tych hildegardiańskich potraw. Od razu przeczytajmy sobie też o soli, bo ona bardzo podobnie, tutaj Hildegarda bardzo podobnie zaleca, aby była używana jak ocet, czyli też nie za dużo, ale jest bardzo dużo kontrowersji na temat właśnie czy soli, czy nie soli, bo my jednak mamy nadmiar tej soli ukrytej w przetworzonej żywności. No właśnie, i mamy też ten, można to powiedzieć, taki zaburzony zmysł smaku soli, czyli ciągle chcemy coś dosalać, prawda, bo ciągle mało jest, przynajmniej osoby, które tej soli dużo spożywają, no a jednak nie jest to dobre i czytam, co radzi nam święta Hildegarda. Sól jest bardzo gorąca, nieco wilgotna i pożyteczna pod kątem wielu zastosowań. Gdy człowiek je potrawy bez soli, wówczas staje się wewnętrznie letni. Czyli tu już mamy myśl Hildegardy, że jednak sól jak najbardziej tak w jej dietetyce. Jeśli jednak miesza je z solą, zachowuje miar, wtedy doznaje wzmocnienia i uzdrowienia. Spożywanie potraw za mocno posolonych szkodzi i sprawia, że człowiek staje się wewnętrznie suchy, a wtedy sól opada na płuca niczym piasek i wysusza je, bowiem płuca szukają wilgoci. Tak sól uszkadza i osłabia płuca, a jeśli spadnie także na wątrobę, wówczas także ją nieco uszkadza, chociaż jest ona silna i radzi sobie z solą, czyli bardziej niż płuca, tutaj domyślamy się, prawda? Dlatego każdą potrawę trzeba doprawiać tak, aby bardziej dało się wyczuć jej własny smak niż smak soli. Czyli tu też mamy to, że prawda nie powinna górować sól nad potrawą i nie być wyczuwalna w potrawie, właśnie nie zagłuszać smaku potrawy swoim smakiem, tylko jakby można powiedzieć wydobyć tylko smak potraw, ale nie być wyczuwalna. I czytajmy dalej, bo tu spory fragment Hildegarda poświęciła soli. Sól suszona nad ogniem jest zdrowsza od tej surowej, bowiem wyschła kryjąca się w niej wilgoć. Czyli prawda, taka wysuszona jak mamy w sklepach jest odpowiednia, taka prosto wydobyta, tej wilgoci będzie miała więcej. Spożywanie jej z umiarem lub z dodatkiem chleba lub z inną potrawą jest dla człowieka dobre i zdrowe. Jednak biała sól ma większe ciepło niż inny jej rodzaj, a także pewną wilgoć, zaś pod kątem używania przez człowieka jest pożyteczna i nadaje się do wszystkich leków, które stają się lepsze dzięki niewielkiemu dodatkowi soli. Biała sól jest bardziej wartościowa od innej, podobnie jak przyprawy przewyższają inne zioła, ale jeśli człowiek spożywa ją w niewielkiej ilości, z jakąś potrawą lub z chlebem, nie rezygnując z innej potrawy, wówczas wzmocni go i uzdrowi, a także pomoże jego płucom. Jeśli jednak będzie ją jadł bez umiaru i bez innych domieszek, wtedy sól uszkodzi płuca i sprawi, że zwiędną. I tutaj zwróćmy uwagę, bo możemy może mylnie zrozumieć ten wpis Hildegardy, bo Hildegarda tu pisze o rodzaju soli, białej soli. Natomiast nie mylmy tego rodzaju soli z tak zwaną rafinowaną, czyli odciągniętymi właśnie tymi wszystkimi mikro, makro elementami, czyli taką oczyszczoną w pełni sól, prawda? To jest, myślę, że zupełnie coś innego. Hildegarda tutaj tego nie pisze, ja to tak rozumiem, więc tutaj no taki nieprecyzyjny jest ten kawałek, ale w czasach Hildegardy nie było rafinacji tak jak współcześnie, prawda? Te techniki przetwórstwa nie były takie, jak mamy współcześnie, więc ona tu pisała o rodzaju soli naturalnie wydobytym produkcie, prawda, a nie jakoś tam już przetworzonym. Także zwróćmy na to uwagę, żeby dobrze odczytać ten fragment. Po zjedzeniu bardzo dużej ilości soli człowiek odczuwa pragnienie, co bierze się stąd, że sól wysusza mu płuca oraz znajdujące się w nim dobre soki. Na skutek tego płuca i soki domagają się wilgoci, dlatego człowiekowi chce się pić. Jeśli wypije wtedy dużo wina, aby ugasić pragnienie, ściąga na siebie szaleństwo, podobnie jak działo się z Lotem, gdy wypił nadmierną ilość wina. Dlatego jest zdrowiej i korzystniej dla człowieka, gdy czując pragnienie, ugasi je wodą zamiast winem. I tutaj też należy dobrze ten fragment rozumieć, bo za czasów Hildegardy, prawda, woda była też złej jakości. Nie miano też takich oczyszczalni, prawda, i można też powiedzieć uzdatniania wody jak współcześnie. Wobec tego piło się też więcej wina i piwa. Hildegarda o tym często pisze, prawda, czyli niejako produktów oczyszczonych już, prawda, zdezynfekowanych byśmy tak powiedzieli, więc ona tutaj dlatego się odnosi właśnie do tego wina, żeby nie gasić winem pragnienia, tylko właśnie wodą, bo w tym przypadku by to podziałało bardzo niedobrze na człowieka. No i jeszcze przeczytajmy sobie masło, bo to też jest produkt, którego dużo używamy, a też tutaj różne są opinie właśnie, że masło może nie. No i przeczytajmy, co Hildegarda na ten temat. Masło z krowiego mleka jest lepsze i pożyteczniejsze niż masło z mleka owcy lub kozy. Tutaj osoby, które mają nietolerancję, często mogą sięgać właśnie na mleko krowie do właśnie zamienników takich jak owca i koza, no bądź do roślinnych, no ale tutaj właśnie czasami jest taka potrzeba, prawda, no bo jeżeli mamy nietolerancję kazeiny czy laktozy, no to musimy z mleka na przykład krowiego oczywiście, bo możemy mieć szerzej, no to można to zamieniać, bo ona pisze, że jest pożyteczniejsze, ale nie pisze, że to jest złe, prawda. Człowiek, czyli z mleka owcy i kozy, też jest dopuszczalne. Człowiek, który dyszy, kasze lub ma wysuszone ciało, powinien jeść masło, a ono uzdrowi go wewnętrznie i pokrzepi, ponieważ jest słaby i suchy. Masło jest dobre, a jego spożywanie jest zdrowe także dla zdrowego człowieka o średniej budowie ciała. Jeśli jednak ma tłuste ciało, wówczas powinien jeść masło z umiarem, aby jego słabe ciało nie obrzmiało jeszcze bardziej. Czyli zobaczcie Państwo, osoby otyłe jak najbardziej powinny uważać i jeść masło z umiarem, czyli niewiele, ale tutaj jest też bardzo ważny fragment, który proszę zwrócić uwagę, właśnie szczególnie osoby, które borykają się z nadwagą, że jednak powinny zrzucić dodatkowe kilogramy, bo Hildegarda nawet tutaj mówi nam, że jego słabe ciało nie obrzmiało jeszcze bardziej, czyli zakłada, czy mówi wręcz, taką tezę stawia, że ciało otyłe jest ciałem słabym, prawda? Czyli my mamy taki też może to pokutuje, że kiedyś jeszcze nasze babci, jak nie mieliśmy jedzenia za dużo, a później pojawiało się to jedzenie, to mówiły, a to dziecko takie dobrze odżywione, bo takie korpulentne i tak dalej. Absolutnie to nie jest prawda i każdy zbędny kilogram obciąża nas. Też mówiłam Państwu w którychś audycjach o tłuszczu wisceralnym, obciążeniu właśnie dla organizmu właśnie nadmiernymi kilogramami, więc też proszę tu zwrócić uwagę i wykorzystać ten sezon do tego, aby jeść mniej kaloryczne potrawy właśnie, a bomby witaminowe i na pewno poprawicie Państwo swoją dietę, swój wygląd. Tego Państwu serdecznie życzę i z Panem Bogiem.
Święta Hildegarda z Bingen. Zaprasza Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy.